Bardzo dziękuję za rozmowę. To była rozmowa z siostrą Urszulą Brzonkali, franciszkanką, misjonarką Maryi, osobą, która zna Bliski Wschód i spędziła na Bliskim Wschodzie ponad 23 lata. I słuchając tej rozmowy i patrząc tutaj na brzeg Morza Śródziemnego, na Morze Śródziemne, człowiek uświadamia sobie, że ta droga, która jest może 100 metrów od miejsca, z którego nadajemy, może kilometr, to jest ta droga do Damaszku. Tak naprawdę tutaj to wszystko się zdarzyło. Kazimierz Gajowy jest w studio, Paweł Rakowski jest w studio. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry Państwu.
Ale pozwól, że Kazimierzowi Gajowemu zadam geograficzne pytanie. Jak daleko stąd jest do Jerozolimy, a jak daleko jest do Damaszku?
Czyli praktycznie tą drogą damasceńską dojeżdżamy w godzinę 10. Natomiast do granicy z aktualnym państwem na południu, Izraelem, mamy dokładnie 140 kilometrów. No i od granicy do Jerozolimy będziemy mieli około 200 kilometrów do samej Jerozolimy.
Sprawdziliśmy, będąc w Byblos, ile kosztuje Uber, który mógłby nas do Damaszku zawieźć. $100
człowiek. 104.
$104 człowiek wsiada. Paweł wie, że jest różnica między 100 a 104 dolarami. To jest różnica, która pozwala na zakupienie czterech paczek papierosów, więc to dosyć istotna...
Libańskiej marki.
Libańskiej marki. Dosyć istotna różnica, ale przy tej drodze do Damaszku, Paweł Rakowski żyje, uczy się tego Bliskiego Wschodu i kocha ten Bliski Wschód, kocha Liban i pewno inne miejsca, które odwiedził. I z tego doświadczenia, powiedz mi, co już w tej chwili dla ciebie wynika? Czy to jest w ogóle, jeszcze jedną rzecz powiem, bo to jest doświadczenie polityczne. Paweł Rakowski ma umysł polityczny czy geopolityczny i wszystko jakby zamienia na sens geopolityki. Powiedz, co zrozumiałeś już mieszkając tyle czasu pod okiem zresztą Kazimierza Gajowego, który jest doskonałym przewodnikiem po tym wszystkim, co tutaj się dzieje, zarówno w polityce, jak i w innych segmentach życia.
Na pewno zrozumiałem to, że świat jest piękny i rozległy, wielokolorowy, wielobarwny i można żyć spokojnie, tradycyjnie i z jakąś dozą szczęścia.
A jednocześnie poznawać, a to poznanie jest fascynujące.
Poznanie jest fascynujące, tak właściwie codziennie poznaję coś nowego, coś innego. No tak właściwie dzisiaj miałem taki widok w sumie niecodzienny, jeśli chodzi o nasze polskie warunki. Mianowicie jechałem tutaj do Bejrutu busikiem ponad godzinę ode mnie z Byblos. Chłopak, mój współpasażer, który obok mnie siedział, odmawiał różaniec. Dwie, trzy dziewczyny etiopskie świergotały w swoim języku wesolutko. Syryjscy robotnicy jechali do pracy ze smętnymi i skupionymi twarzami na... no i tak sobie przejechali. Byliśmy w korkach no prawie godzinę, więc to jest akurat niesamowity koloryt i każde indywiduum jest inne, każdy kolektyw jest inny, ale jakoś to można sobie współgrać i współtworzyć ten Liban, tak, tą rzeczywistość, tą codzienność, gdzie każdy jest inny i nikt nikomu nic nie narzuca.
Ty bardzo lubisz rozmawiać z ludźmi i poznawać ich życie, ich życiorysy. Czy już nauczyłeś się tych wszystkich religii, które współistnieją w Libanie?
Z poziomu teoretycznego tak, a z poziomu praktycznego oczywiście to jest cały czas proces edukacyjny, cały czas coś nowego się tutaj poznaje, coś dziwnego, coś... No przede wszystkim jest to, że akurat, tak jak wspomniałem wcześniej, ta rzeczywistość może być wielobiegunowa, wielokierunkowa, ale ona może funkcjonować, tak, że tutaj nie ma jednej odgórnej, narzuconej religii czy też u jakiegoś układu, co należy robić, w co wierzyć, jak wyglądać, co jeść, kiedy nie jeść. Po prostu każdy żyje wedle jakichś takich własnych standardów, które oczywiście wyniósł z domu.
Ale jednocześnie jest jakaś kruchość w tym wszystkim, bo bardzo łatwo naruszyć tą równowagę. Można łatwo interlokutora, spotkanego człowieka, czy w jakimś miejscu naruszyć tą równowagę.
Nie spotkało mnie to jeszcze, żeby doszło do takiego naruszenia. To jest podstawa, to jest kultura osobista, to po pierwsze, a po drugie jest tak jakby druga strona też wie o tym, że jestem innym człowiekiem i mam prawo do inności. Rozumianej w zdrowy sposób, to znaczy to, że akurat w Libanie jest, nie dochodzi do takiej sytuacji, że jest jakaś agitacja na przykład muzułmańska w kierunku chrześcijan. No i dzięki temu akurat można jakoś tutaj współistnieć bez, tak właściwie obok siebie, ale nie razem. To znaczy każdy jest obok siebie i niech tak sobie będzie.
Ale ta inność ma właściwie inne znaczenie niż inność w Europie, bo tu jest, to wszystko dotyczy ludzi wiary, ludzi zawierzenia, Kazimierz Gajowy.
No przede wszystkim trzeba naszym słuchaczom powiedzieć dobitnie, że ustrój, jaki mamy w Libanie, jest nazywany demokracją wyznaniową. Dzięki Bogu w tym niedużym kraju, około 4,5 miliona ludzi, nie mamy żadnej większości. Składa się całe społeczeństwo z 18 takich wspólnot wyznaniowych i żadna nie może sobie uzurpować, że nawet liczebnie jest największa, co prowadzi do ugody i doprowadziło do ugody już na samym początku powstania tego państwa, gdzie tą władzą się podzielono, gdzie przyznano katolikom, maronitom najważniejsze stanowisko w państwie, czyli prezydenta republiki, sunnitom, którzy taką są drugą wspólnotą w Libanie, premiera, no i szyitom stanowisko marszałka Sejmu. Jest to bardzo ważne, bo później również te 120 krzeseł w Sejmie jest podzielone równiutko. 50% dla chrześcijan, 50% dla muzułmanów i każda wspólnota, nawet nasza rzymskokatolicka, która nawet nie ma swojej diecezji, jedynie tak zwany wikariat apostolski, ta wspólnota ma jednego posła, czyli wszyscy czujemy się, że jesteśmy reprezentowani. I dlatego też nikt nikomu w drogę nie wchodzi i wiemy, że budujemy tą mozaikę i wszyscy nawzajem się szanujemy. Podam taki przykład, panie redaktorze. Wspomniany piknik ma swój rodowód w latach 80., 87, 88, kiedy pracując w centrum dla uchodźców w Don Bosco El Husun, zaproponowaliśmy taki ostatni dzień przed wakacjami jako ostatnia msza nasza polska i to się zaczynało mszą świętą w tym pięknym lesie w Don Bosco El Husun, a potem oczywiście przyjęcie powiedzmy przy stołach. Nie jest żadną tajemnicą, że nasza wspólnota polonijna również ma członków innych religii, chociażby z tego powodu, że wiele, zwłaszcza Polek, ma za mężów osoby, które są wyznania sunnickiego czy szyickiego i proszę mi wierzyć, nikomu to nie przeszkadzało. Przyjeżdżali wszyscy, kto chciał, przychodził na msze, również z tych współmałżonków i często tacy byli, kto poczekał, aż ich żony, często z dziećmi, spełnią ten niedzielny obowiązek, no bo dla nas chrześcijan, wiadomo, niedziela jest niedzielą i za każdym razem tutaj w Libanie, ponieważ nie mamy za często takiej okazji, także jak jest msza święta w niedzielę polonijna, to wszyscy się na niej zbieramy. I nikomu nigdy nie przeszkadzała modlitwa ani muzułmańska nam i szanujemy ich Ramadan, jesteśmy nawet w jakiś sposób pełni podziwu, że od rana do wieczora potrafią spędzić bez żadnego napoju, bez żadnego posiłku i dopiero wieczorem się spotykają na tak zwanym iftarze i bardzo często trudno się prawie wymówić. Jesteśmy na tej iftary zapraszani. A kiedy przychodzi Boże Narodzenie, w naszej parafii, w pierwszej ławce deputowany poseł na Sejm z tej okolicy, chociaż jest szyitą, stoi w pierwszej ławce na tej mszy świętej, podkreślając, że też w naszej radości Bożego Narodzenia uczestniczy.
I tutaj żeśmy nakreślili ten obraz tego współistniejącego i tolerancyjnego Libanu. Libanu, natomiast był taki film, który bardzo sławny, który dotyczył właśnie Bejrutu, dotyczył biedy, dotyczył agresji, dotyczył rozmaitych aresztowań osób, które nielegalnie przybywały w Libanie. Nie wiem, czy ten film panowie oglądali, ale na pewno na przykład Paweł Brakowski, który lubi chodzić uliczkami, nie tylko tymi ładnymi, ale również tymi, na których widać biedę i widać tą drugą stronę Libanu. Czy doświadczyłeś jej i jak ona wygląda?
To znaczy widać ją, tak. To znaczy to jest, nazwijmy to w ten sposób, jeśli chodzi o Bejrut, to jest piątka z wykrzyknikiem i no trzy z dwoma, jeśli chodzi o takie aspekty. No tak, jest bieda, tylko że akurat znowu, znaczy to jest takie moja obserwacja, że tutaj tak jakby bogaty nie boi się biednego. To znaczy wszyscy razem stoją w korku, ekskluzywny samochód obok jakiegoś skuterka, na którym znajduje się 6-7-osobowa syryjska rodzina i jako sobie wszyscy sobie funkcjonują obok siebie i nie odnotowałem czegoś takiego, jakiejś takiej agresji, w sensie nazwijmy to jakiejś roszczeniowej, że ty jesteś bogaty albo i oddaj mi to, co masz. Raczej dominuje filozofia w Libanie taka, że jeżeli jestem biedny, no to muszę zarobić, chcę zarobić i tak właściwie jest takie pozytywne myślenie, przynajmniej w tym kierunku, że ktoś chce zmienić swój status materialny. To znaczy tak, no jeśli chodzi o Bejrut, no to się zdarza. Tutaj salon Porsche obok jakiejś totalnej rudery, no to tworzy pewnego rodzaju charakter tego miasta, charakter i też dziedzictwo tego miasta.
Ale w tym filmie było coś więcej, bo była beznadzieja, bo byli ludzie, którzy byli wykluczeni z systemu prawnego, bo przebywali nielegalnie.
Nielegalnie, tak, tylko że to jest akurat kwestia taka, że Liban jest bardzo małym krajem i nie może sobie pozwolić na pewną regulację, jaką inne kraje, szczególnie europejskie, robią, więc tutaj akurat pamiętajmy o tym, że zachwianie struktury demograficznej jednej z tych wspólnot, która się tutaj znajduje, tutaj akurat mówimy o muzułmanach, sunnitach, może doprowadzić do kolejnego konfliktu, co już zresztą Liban już miał taką historię w latach 70., że Palestyńczycy tak właściwie zdominowali ten kraj i to doprowadziło do katastrofy, więc oczywiście jest tak, że akurat tutaj uchodźcy syryjscy przynajmniej znajdują się w Libanie. No, ich sytuacja nie jest lekka, ale też nie mogę, przynajmniej z moich obserwacji nie mogę powiedzieć, że akurat patologiczna. To znaczy, no powiem tak, jeżeli jest grupa Syryjczyków tutaj w Bejrucie czy w Byblos, to nie boję się wejść czy przejść obok tych ludzi. Nikt mnie nie zagaduje, nie zaczepia, nie patrzy nawet. Ja nie wiem, jak to wygląda w Europie Zachodniej. Słyszałem, że chyba inaczej.
Jak wygląda w Europie Zachodniej, dowiemy się teraz od Tomasza Wybranowskiego. My jesteśmy na tarasie bardzo eleganckiego hotelu Rotana Gefinor. Ma 18 piętro, widok na Morze Śródziemne, słońce świeci, temperatura pewno już dochodzi do 30 stopni Celsjusza, jest ciepło, a w studio 37 w Dublinie pewno jest otwarte okno, pewno konsoleta jest uruchomiona i mikrofon, który ma Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki na całym świecie.
Na całym świecie rzeczywiście mamy słuchaczy przede wszystkim w Warszawie i w Krakowie. Wczoraj był wielki dzień, nie tylko w Dublinie, ale i w Radiu Wnet, dzień Joyce'a, Bloom's Day. Powiedz, jak on przebiegał i co się zdarzyło, czego ci, którzy słuchali, doświadczyli, a ci, którzy nie słuchali wczoraj radia, stracili.
Po pierwsze, w ogóle uważam, że wielkim błędem nie jest słuchanie Radia Wnet, to tak na marginesie. Natomiast no, co się zdarzyło, no, dzięki temu, że Studio 37 wciąż się rozbudowuje, jest to wielkie, prężne radio, oddział Radia Wnet pod niebem Irlandii. Dzięki Tomaszowi Szustkowi, no mieliśmy nie lada atrakcji, bo już od samego rana, zanim program ruszył w Peter, a stało się to o godzinie 10, no to już z Erykiem Koziełem, który wspomagał Tomasza Szustka, pojawili się między innymi przy dobrze znanym ci adresie, Krzysztofie, 7 Eccles Street, gdzie aktorzy z Balonatics odtwarzali scenę z pierwszych epizodów, z pierwszych dwóch, trzech epizodów Ulyssesa. No potem to śniadanie, zarejestrowaliśmy również fragment tego śniadania w centrum Jamesa Joyce'a. No i okazało się, że dziwnym trafem, ale nie ma przypadków, to jest tylko szczęście, które sprzyja najlepszym, udało się zrobić Tomaszowi Szustkowi krótką, ale jakże niezwykłą rozmowę z senatorem Davidem Norrisem, jednym z najbardziej znanych na świecie joyceologów, człowiek, dzięki któremu to święto zmieniło się w takie duże wydarzenie kulturalne, literackie, o wielkiej randze. No i osoba dość znana nie tylko w Irlandii, ale również poza Irlandią, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta miłość do Joyce'a powraca. No i potem wydarzyły się te programy, dwa duże, długie programy od godziny 10 do godziny 12.30, potem od 15 do 21. Znakomita grupa gości, bo między innymi oprócz wspomnianego już senatora Davida Norrisa, z którym rozmawiał Tomasz Szustek, zresztą też była ciekawa historia, bo Tomaszowi udało się spotkać i Japonkę, i Hiszpankę, i Irlandczyka, który mówi po polsku, powiedział dzień dobry, i wszyscy byli odziani w stroje z epoki, wszyscy przybyli do Dublina, aby spacerować śladami Stefana Dedalusa i Leopolda Bluma. I to było niezwykłe. Rozmawialiśmy również z panią Jessica Peel Yates. To była taka kooperacja i wywiad przygotowany przez naszych kolegów z irlandzkiego radia NIR FM. Pani Jessica Peel Yates jest szefową tego Centrum Kulturalnego Jamesa Joyce'a przy 35 North Great George Street, a potem również naukowcy, którzy opowiadali i pisali eseje o Jamesie Joyce'ie. Między innymi pojawiła się pani Joanna Barska, która mówiła o tej muzycznej stronie, bo również, jak mówił profesor, wykładowca Trinity College i senator David Norris, tak naprawdę Ulyssesa trzeba słuchać, trzeba go przesłuchać i trzeba go czytając słuchać. Może to dziwnie brzmi, ale wystarczy odsłuchać te nasze podcasty, z którym z Tomaszem Szustkiem robiliśmy do wczesnych godzin porannych. Skończyliśmy około godziny trzeciej, ale strasznie zmordowani, ale zadowoleni. Pojawił się również profesor Paweł Nowak, który mówił o dziele Jamesa Joyce'a jako dziele kompletnym, czyli mimo tego chaosu, mimo tego nieuporządkowania w tych 18 epizodach, rozdziałach, które James Joyce wzorował na homeryckiej Odysei z 750 roku przed Chrystusem, to jednak jest to dzieło konkretne. I cóż, nam, zwykłym zjadaczom chleba, znaczy mam nadzieję, że nam, dziennikarzom, wystarczy, nie wystarczy maksymalnie 500 słów, aby przeżyć w szarości dnia codziennego. Natomiast tych nietypowych, niepowtarzających się słów w Ulyssesie James Joyce użył aż 30 tysięcy, a ponad 330 tysięcy tych słów pojawia się w całej powieści Ulysses. No i było też sporo muzyczności, sporo niezwykłości. No i cóż, no chcę podziękować przede wszystkim całej ekipie Studia 37, w szczególności Tomaszowi Szustkowi, bo bez niego to by się na pewno nie udało. No i Janek Dudziński, który zadebiutował wczoraj w roli naszego wydawcy technicznego, bo czuwał w wypaście. Sprawdził się i wszystko poszło ku uciesze słuchaczy i słuchaczek Radia Wnet. Właśnie w dniu Bloomsday, kiedy świętowaliśmy to wszystko, co związane jest z Jamesem Joyce'em, z Ulyssesem i miłością do literatury.
I za ten dzień Jamesa Joyce'a bardzo serdecznie dziękujemy. Tutaj z Bejrutu pozdrawiamy bardzo Studio 37, Studio Dublin, Tomasza, dwóch Tomaszów. Tak, mówiłeś o śladach, chodzenie śladami, uliczkami Joyce'a, czy bohaterów Ulyssesa. My chodzimy śladami świętego Marka, świętego Pawła, świętego Charbela, błogosławionego Stefana Nechme. To są te ślady, które są bardzo silne w Bejrucie, gdzie pogoda jest, no niebo jest błękit, słońce świeci, a w Dublinie tak też. Na zakończenie daj. U was też, czyli słońce.
U nas też piękny błękit, małe chmurki, niespełna 20 stopni powyżej zera. No pięknie jest, tak wiosennie. Bez tych rewelacji tropikalno-upałowych, ale jest naprawdę zacnie. A dla ciebie mamy, żebyś nam zazdrościł, mydałko cytrynowe z tej apteki Sweeney, ale to jak zobaczymy się w Polsce, Krzysztof.
to jak się zobaczymy, bo niedługo wyruszamy w Polskę, czyli poranki, 51 poranków z Polski. Ta droga będzie przebiegać przez właściwie wszystkie województwa. My jesteśmy w tej chwili jakieś, nie wiem, 1,5 kilometra od wielkiego portu w Bejrucie, ważnego, strategicznego portu przeładunkowego na Bliskim Wschodzie, a ty jesteś jak daleko od portu w Dublinie?
W linii prostej około 4 kilometrów do naszego dublińskiego portu, więc też blisko nadmorskie, powietrze czuć.
I tak z portu do portu słuchają Państwo Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości, radia, które ma tą zdolność nadawania i komunikowania między studiami w Bejrucie, w Warszawie, w Dublinie, w Kijowie, a za chwilę inne stolice. I teraz może Tomek, ty zachęć słuchaczy radia, żeby wsparli. Wspieram.to/studio-wnet. Dlaczego warto wspierać radio?
Dlaczego warto wspierać radio? Powiem szczerze po sobie, to radio warto wspierać, bo jest jedną wielką rodziną i poza tym nie tak jak pewien klasyk mówił o tym, że słuchacze, widzowie są głupi. My uważamy, że słuchacze to jest nasze dobro. To jest nasze dobro plus i zawsze byli z nami i zawsze sprawiali, że te nasze rzeczy udało nam się realizować, bo tak naprawdę my jesteśmy otwarci na to, co mówią słuchaczki i słuchacze i tak naprawdę to oni decydują o tym, że to radio jest takie, jakie jest już od 10 lat i prosimy o wsparcie, chcemy wybudować te studia, aby tych studiów było jeszcze więcej, bo mamy w planach i Amerykę Południową, Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone, więc wspierajcie nas, bo warto, a my gramy dla was najlepszą muzykę, bo jak często mawiam, Radio Wnet, muzyka warta słuchania.
I Tomasz Wybranowski. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję. Patrzę na Kazimierza Gajowego, który i słuchał korespondencji z Dublina i też był moment, kiedy chciał dopowiedzieć jedno albo dwa zdania na temat tematu, który z Pawłem Rakowskim omawiałem, czyli Liban i bieda i uchodźcy.
No, Liban, bieda, uchodźcy i bogactwo, które chociażby przejawia się w tym przepięknym hotelu. I ten film Kafarnachum, o którym wspominaliśmy, bardzo dobrze zrobiony, też ten kawałek Libanu cierpiącego ukazuje. To są uchodźcy, to są tak zwani bezpaństwowcy, którzy nie mają żadnych dokumentów. Kto nie ma dokumentów, nie może nawet dzieci zapisać do szkoły państwowej, musiałby mieć pieniądze na prywatną i tak dalej, i tak dalej. To też Liban. Ale jest tylko jedyne rozwiązanie, żeby ten Liban poznać, panie redaktorze. Trzeba tutaj przyjechać. I jak ja informuję zawsze moich pielgrzymów pierwszego dnia, którzy mają tysiące pytań, bardzo ich proszę, żeby chwileczkę poczekali. I tak jak kotkom małym, tak też i turystom i pielgrzymom na trzeci dzień się otwierają oczy i już oni sami mówią, że Liban jest trudny do opisania, bo jest Liban bardzo bogaty, jest Liban średni, ale jest i też taki Liban biedny.
I ten Liban pokazany w tym filmie, jak daleko jest od tego hotelu, w którym teraz jesteśmy?
Ten Liban jest na obrzeżach tego miasta, czyli gdybyśmy chcieli to liczyć w kilometrach, to bardzo, bardzo blisko, można mówić o 5-6 kilometrach.
A my jesteśmy daleko od budynku Pasty, ale też sercem blisko, bo jesteśmy razem z Państwem i teraz tygodniki przejrzy z 5 piętra budynku Pasty. Aleksander Wierzejski. Przenosimy się do Warszawy.
Czas na przegląd prasy.
Warszawa wita, pozdrawia i przegląda tygodniki, a w tygodnikach główny temat, tak w sieci, jak i do rzeczy, kwestie LGBT, ruchu lesbijek, gejów, transwestytów i biseksualistów oraz queer. Jaki to ma wpływ na Polskę? No, po pierwsze, w tygodniku do rzeczy czytamy duży tekst Michała Karnowskiego. Coraz więcej pytań wokół filmu Sekielskich. Jaką rolę miała odegrać ta publikacja? Jaką rolę w walce z Kościołem katolickim jest przypisywana przy nadchodzącej kampanii wyborczej. Oszuści geje agenci, skandal pedofilski to, mówiąc żargonem sądowym, sprawa rozwojowa. Wciąż będą pojawiać się nowe fakty, bo kiedyś problem pedofilii był wykorzystywany instrumentalnie do infiltrowania kościoła od środka, dziś natomiast do atakowania go z zewnątrz, pisze Grzegorz Górny w tygodniku w sieci. Polska dwóch marszy. Dorota Łosiewicz analizuje marsz homoseksualistów i dzień później marsz życia i rodziny. Dwa marsze przeszły przez Warszawę. My pamiętamy cytat o tym, kto ma wymrzeć i kiedy władza trafi w normalne ręce. W tygodniku Do Rzeczy na ten sam temat Rafał Ziemkiewicz, który w Rytm Międzynarodówki pisze o rewolucji, która w Polsce ma się odbyć. Tą rewolucją są nie tylko ruchy tęczowe, ale popierający ich biznes, ale popierający ich politycy. Zmiana ma być podobna do tego, co stało się w przypadku zmiany rewolucji komunistycznej. Stąd śród tytuły Dziś niczym, jutro wszystkim my, niech w kuźni naszej ogień bucha, przeszłości ślad dłoń nasza zmiata. Dziwi na przykład obecność wsparcia lewicy dla ruchów homoseksualnych, które są z kolei wspierane przez największe korporacje, które ta z kolei lewica krytykuje, zauważa Rafał Ziemkiewicz. Kto jeszcze pamięta, że na poprzednim etapie, niedawno jeszcze, zaledwie 5 lat temu, narracja obrońców równości była diametralnie odmienna niż dziś. Mimo to przeważnie te same, że to przeważnie te same osoby. Wtedy obowiązywała wersja, że homoseksualizm to nie wybór. Jesteśmy tacy nie z własnej woli, więc zasługujemy na szacunek. Dziś natomiast LGBT głosi, że orientacja seksualna, a nawet płeć, to właśnie wybór. Taka zwykła niekonsekwencja, ale czy to jedna, jest wiele. Kolejny temat, kolejny tekst na ten sam temat. Żyjemy w czasach, w których o postępie medycyny coraz częściej świadczyć mają nie wyniki badań naukowców, ale stanowiska ogłaszane przez międzynarodowe organizacje. Normalnie trans to tytuł tekstu Błażeja Kmieciaka na temat zmiany płci. Przeskakując troszkę przez temat, Piotr Semka, bardzo ciekawy tekst o Gdańsku. Skąd się wzięła ta gdańska sympatia dla Niemczyzny, dla wsparcia wizerunku Gdańska jako wolnego miasta? Jak to się rozwijało od początku do dzisiaj, do postawy prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która chociażby przyszły park muzealny na Westerplatte nazywała historycznym Disneylandem. Walka Gdańska z władzami Polski w tygodniku Do Rzeczy, bardzo dobrze opisana przez Piotra Semkę. Łukasz Zboralski pisze o błyskawicach na niebie, czyli opisuje nam mniej więcej, czym jest samolot F-35, do którego to programu Polska się zapisała i ma kupić 35 tego typu maszyn. Relacje z wizyty w Stanach Zjednoczonych, oczywiście bardzo wyraźnie, zwłaszcza z tym zdjęciem, gdzie pary prezydenckie Polska i amerykańska witają na niebie samolot F-35, który pierwszy raz od lat 60. przeleciał nad Białym Domem. I jeszcze temat z tygodnika w sieci. Marek Pyza i Marcin Wikło wzięli na warsztat panią Angelikę Jarosławską, która obecnie występuje jako księżna Angelika Jarosławska-Sapieha, ponieważ podobno wyszła za mąż za Egona Sapiehę, spadkobiercę wielkiego rodu Rzeczpospolitej. Kim jest ta pani? Co robi? Dlaczego? Gdzie jest? Czy to wydmuszka? Czy rzeczywiście zajmuje się biznesem? I kim jest pan Bogdan Węgrzynek, który nie odstępuje tej pani na krok? Wszystko to w tygodniku sieci. No i tyle z Warszawy. Wiele innych tekstów państwo na pewno znajdziecie, ale teraz oddajemy głos do Bejrutu.